Poranek Wnet, 21 grudnia, mamy połączenie z Tomaszem Machurą z Anglią, z Londynem. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu.
Wczoraj w Wielkiej Brytanii, w Londynie, był premier Mateusz Morawiecki. Jakie są echa jego spotkań, zarówno tych politycznych, jak i spotkań z Polonią?
To było już trzecie spotkanie z tak zwanych konsultacji międzyrządowych między polskim rządem i rządem Wielkiej Brytanii. Pierwsze odbyły się w 2016 roku, wtedy przyjechała premier Szydło i to było bardzo ważne wydarzenie z racji tego, że rząd brytyjski nie praktykuje takich konsultacji. Nie jest to coś, co odbywa się z innymi rządami. Co pewien czas były takie historyczne, kurtuazyjne spotkania z rządem francuskim, ale z żadnym innym rządem rząd brytyjski takich spotkań nie robił. Było to wynik Brexitu, kiedy rząd brytyjski mocno podkreślał, że mimo, że Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, to pozostaje w Europie i zależy na bardzo dobrych kontaktach dwustronnych, a Polska jako kraj o zbliżonym podejściu do bezpieczeństwa w Europie, o podobnym podejściu do gospodarki, do biurokracji, w pewnym sensie również, została wybrana przez rząd Wielkiej Brytanii jako ten partner, który może być jednym z głównych partnerów, czy pewnego rodzaju krajem, przez który Wielka Brytania może mieć dalej dostęp do rynku europejskiego, do rynku Unii Europejskiej. Wczorajsze spotkanie, na które przyjechała duża część polskiego rządu, dotyczyło w dużej mierze współpracy między Polską i Wielką Brytanią już po faktycznym Brexicie, współpracy na sprawach bezpieczeństwa, sprawach gospodarczych, wymiany handlowej, w jaki sposób ona będzie wyglądała, jakie mogą być kroki podjęte, by przygotować się do różnych scenariuszy, które są cały czas są możliwe. To i musimy pamiętać, że Wielka Brytania jest dla Polski drugim partnerem handlowym, także bardzo, bardzo ważnym krajem i na pewno takie spotkanie było bardzo ważne.
To były ważne spotkania polityczne. Czy jest niepokój wśród Polaków mieszkających w Londynie dotyczący Brexitu?
Czy niepokój, który wynika jest... Znaczy na pewno jest poczucie niepewności, bo do tej pory cały czas do końca nie jest powiedziane, jak będzie wyglądała sytuacja Polaków po Brexicie. Wczoraj ważne słowa padły Teresy May, ona zapewniła, również mówiąc to po polsku, powiedziała po polsku, tak, na pewno możecie zostać. I ona zapewniła, że rząd brytyjski, niezależnie od tego, jak będzie wyglądało porozumienie, czy to porozumienie zostanie osiągnięte, czy zostanie przegłosowane przez Parlament Brytyjski, czy Wielka Brytania wyjdzie bez porozumienia w ramach tak zwanego twardego Brexitu, że prawa Polaków do pozostania na wyspach będą na pewno zagwarantowane. Wydaje się, że Polacy, którzy są teraz na wyspach legalnie, nie weszli w żaden konflikt z prawem, nie będą mieli problemu pozostać na wyspach, czy mieć możliwość pozostania na wyspach po zarejestrowaniu się na dowolny okres czasu, to będzie, co się nazywa, tak zwany status osoby osiedlonej. Po zarejestrowaniu się przez aplikację na telefonie komórkowym, jak teraz mówi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rządu Wielkiej Brytanii, status ten będzie przyznawany każdej osobie, która właśnie nie popełniła poważnego przestępstwa i ma udokumentowany, czy w systemach komputerowych rządu Wielkiej Brytanii, ma udokumentowane przebywanie w Wielkiej Brytanii powyżej 5 lat. Osoby, które będą przebywały w Wielkiej Brytanii w momencie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej poniżej 5 lat, dostaną tak zwany status osoby przedosiedlonej i dopiero po 5 lat, kiedy te 5 lat minie mieszkania w Wielkiej Brytanii, osoba dostanie ten status osoby osiedlonej i spowoduje to tak, że będzie miała prawo w dowolnym momencie wyjechać z Wielkiej Brytanii, wrócić do Wielkiej Brytanii, jak jej się będzie podobało, na bardzo podobnych zasadach jak obywatele brytyjscy. Jedynym jest taka, że jeżeli Wielka Brytania wyjdzie w ramach porozumienia z Unią Europejską, ten status osoby osiedlonej będzie gwarantowany przez sądy Unii Europejskiej. Jeżeli Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej bez porozumienia, to będzie gwarantowany tylko przez rząd Wielkiej Brytanii i teoretycznie będzie, ponieważ to będzie jednostronny akt rządu Wielkiej Brytanii, gdyby coś poszło nie tak, może to zostać zmienione. Więc to prawdopodobnie by zmienione to nie było, ale zawsze jest to mniejsze udokumentowanie. Nie jest umocowanie prawne. To, co mi się wydaje, że wielu Polaków niepokoi, jest sytuacja gospodarki brytyjskiej po Brexicie. Gospodarka brytyjska już zaczyna odczuwać skutki Brexitu, są inwestycje, które się nie pojawiają, kurs funta spadł i to, co prawdopodobnie najbardziej wpływa na samopoczucie Polaków, jest to, czy Wielka Brytania dalej będzie krajem, jak już ten Brexit nastąpi, w którym warto mieszkać i krajem, w którym cały czas się dobrze zarabia.
Czy było spotkanie opłatkowe premiera Mateusza Morawieckiego z Polakami z Wysp?
Tak, również było spotkanie w ciągu dnia czy rano, było spotkanie z rządem Wielkiej Brytanii. W godzinach popołudniowych między 16 a 18 premier Morawiecki spotkał się z dużą grupą Polaków. Zapewniał również na tym spotkaniu, że rząd robi w czasie swoich rozmów zawsze podkreśla to, że zależy mu, żeby zagwarantować prawa Polaków, że Polacy, jak premier powiedział, zależy mu, żeby Polacy wracali do Polski, ale żeby mieli wybór, żeby to wynikało z ich wolnego wyboru, a nie z tego, że zostaną z tej Wielkiej Brytanii wyrzuceni. Premier również podkreślał to, że gospodarka polska się dynamicznie rozwija i że warto pomyśleć o tym, czy do Polski by również nie wracać.
A czy atmosfera świąt jest odczuwalna na ulicach w Londynie?
Atmosfera świąt już od połowy listopada, czy nawet od początku listopada pojawiła się na ulicach w Londynie. Każdy ze księgostatnich ostatnich 8 lat, które obserwuję tutaj w Londynie, te święta przychodzą coraz wcześniej. Także i lampki świąteczne, i choinki pojawiają się oraz muzyka w sklepach coraz wcześniej w listopadzie już. To, co może trochę zepsuło atmosferę świąteczną, jest o którym pan redaktor wspominał, sytuacja z dronami na drugim największym lotnisku, które jest używane przez bardzo wielu obywateli Unii Europejskiej do wylotów na święta. Teraz jest bardzo, bardzo gorący czas, kiedy jest ostatni weekend przed świętami i ostatnie kilka dni, dzisiejszy dzień, cały weekend będzie na pewno bardzo, bardzo ruchliwe miejsce na lotnisku. I lotnisko od środy wieczora, lotnisko Gatwick jest paraliżowane przez pojawiającego się co pewien czas tam drona. To jeszcze nie do końca wiadomo, skąd się ten dron wziął, ale policja mówi, że nie uważa tego za działanie o charakterze terrorystycznym, ale celowe, nakierunkowane na infrastrukturę lotniskową działanie nieznanych osób używających dronów o specyfikacji przemysłowej. To jest dosyć ogólnie powiedziane, ale to wydaje się, jakby to było w pewien sposób celowe działanie czynników, jak to policja właśnie mówi, niekoniecznie terrorystycznych, ale może to być jakiś z krajów nie do końca przyjaznych Wielkiej Brytanii, testujących i zabezpieczenia, testujących infrastrukturę. Co pewien czas odbywają się ataki hakerskie na systemy komputerowe różnych wrażliwych systemów Wielkiej Brytanii, czy systemów przesyłania energii, czy elektrowni, czy systemów rządowych, bankowych. A teraz nastąpił praktycznie atak na terytorium Wielkiej Brytanii z użyciem drona. Powoduje to, że samoloty nie mogą lądować. Drugie największe lotnisko jest zamknięte. W dniu dzisiejszym mają być loty z lotniska Gatwick przeniesione na lotnisko Stansted. Ciekawe, jak to będzie wyglądało, ponieważ lotnisko Stansted nie jest zbyt wielkim lotniskiem i czy nagle przeniesienie takiej ilości lotów nie spowoduje również zatkania się lotniska Stansted.
Bo te tysiące ludzi, których loty odwołano, co, koczują na lotnisku?
Dużo część osób spędziła noc na lotnisku. Lotnisko apeluje, aby nie przyjeżdżać na lotnisko Gatwick, jeżeli nie ma się potwierdzonego, że ich lot odleci. Na razie lotnisko jest zamknięte. Są informacje jeszcze sprzed pół godziny, że lotnisko nie działa, nie wiadomo, które będzie otwarte, a ma być jednego dnia to lotnisko obsługiwać 110 tysięcy osób. Także ciężko sobie wyobrazić, żeby jakiekolwiek inne lotnisko było w stanie ten ruch natężony przed świętami, kiedy wszystkie loty są wypełnione do ostatniego miejsca, było w stanie się z tym poradzić. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj wyglądało.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Londynu. Przy telefonie był Tomasz Machura.
Dziękuję bardzo.
Jest godzina 7:25. Słuchają Państwo Poranka Wnet w Radiu Dwóch Stolic. W Krakowie na 95,2 FM, w Warszawie na 87,8. A teraz zajrzymy za naszą wschodnią granicę. Aleksy Dzikawicki, wicedyrektor Bielsat TV, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Napięcie w stosunkach białorusko-rosyjskich jest, czy go nie ma? Jeśli jest, to na czym polega?
Jest oczywiście, ono zawsze było od czasu, kiedy... szczególnie od czasu, kiedy do władzy w Rosji doszedł Władimir Putin. Chodzi o to, że Aleksander Łukaszenka... będąc takim inicjatorem stworzenia państwa związkowego Białorusi i Rosji w drugiej połowie lat 90., jak się powszechnie uważa, marzył o tak zwanym tronie rosyjskim, czyli o tym, że będąc popularnym politykiem w Rosji, zastąpi po jakimś czasie schorowanego Borysa Jelcyna. Natomiast kiedy do władzy doszedł Putin, to było już zrozumiałe, że coś takiego nie będzie miało miejsca, więc Łukaszenka zaczął odstępywać, odchodzić od zbliżenia z Rosją. No a teraz mówi się, eksperci mówią, że w otoczeniu Putina rozważy się scenariusz jednak połączenia ostatecznego Białorusi i Rosji po to, żeby na czele tego państwa związkowego stanął Władimir Putin, co w sumie jest realne i na co pozwalają międzypaństwowe umowy między Białorusią i Rosją właśnie na swoje nieszczęście stworzone przez Łukaszenkę 20 lat temu.
I politycy rosyjscy o tym procesie mówią głębsza integracja, a prezydent Łukaszenko powiedział, to oznacza tak naprawdę inkorporację Białorusi, tego nigdy nie będzie.
No mam nadzieję, że oczywiście tego nie będzie, natomiast Białoruś jest w ciężkiej sytuacji gospodarczej i wiadomo, że te słowa, które pan redaktor zacytował, to było powiedziane przez premiera Putina i to jeszcze na terytorium Białorusi. On powiedział, że Rosja jest absolutnie gotowa do na przykład jedynego centrum emisyjnego pieniądza, co oczywiście oznaczałoby w ogóle pozbawienie Białorusi jakiejkolwiek samodzielności. Łukaszenka oczywiście rozumie to, że lepiej być prezydentem może nie do końca niepodległego, a jednak niepodległego kraju, niż gubernatorem jednej z guberniów Rosji i to w lepszym przypadku. Więc oczywiście Łukaszenka mówi, że coś takiego nie nastąpi. Chociaż do końca nie wiemy, bo Rosja posiada bardzo mocne argumenty w postaci cen na surowce i swojego rynku, bo wiadomo, że ogromna część eksportu Białorusi skierowana jest na eksport do Rosji. Wystarczy wprowadzić cła i gospodarka białoruska praktycznie rzecz biorąc padnie.
Gdyby przeprowadzono uczciwe referendum na Białorusi dotyczące stworzenia wspólnego państwa z Rosją, to Białorusini by powiedzieli w większości tak, czy nie. W większości nie?
Nie, na szczęście nie. Wszystkie badania wskazują na to, że większość Białorusinów, i to zdecydowana większość, jest za sojuszem z Rosją, zresztą tak samo jak za dobrymi stosunkami z Unią Europejską, natomiast jeżeli chodzi o bycie częścią Rosji, to nie. Ciekawe jest to, że właśnie te słowa Miedwiediewa, też słowa ostatnio Żyrinowskiego, który powiedział o tym, że Białorusi nie do chętni do wstąpienia do Rosji, i to się zbiegło z taką niepozorną niby kampanią w mediach społecznościowych w różnych miastach Białorusi, mniej więcej w 10 miastach, gdzie mieszkańcom tych miast zadano pytanie, czy chcielibyście wejść w skład Rosji. Chcielibyście, żeby Białoruś weszła w skład Rosji. Więc okazało się, że w żadnym z tych miast nie było większości takiej, która by chciała. W Mińsku 75% powiedziało nie. Na wschodzie tradycyjnie około 40 już powiedziało tak, ale większość jednak nie, i na zachodzie zdecydowana większość nie.
Ale Białoruś jest w takim położeniu, że właściwie nie ma żadnego manewru dyplomatycznego, znaczy trudno sobie wyobrazić zmianę kierunku polityki.
No oczywiście, to jest bardzo trudne, tym bardziej, że wygląda na to, że Zachód w sumie pogodził się z tym, co z tą sytuacją, która teraz jest. Wydaje się, że uważa się, że lepiej będzie tak, jak jest, i jak będzie cicho, nie wkurzajmy wschodniego sąsiada Białorusi, lepiej, żeby było tak, żeby był bufor, a nie żeby Białoruś została częścią Rosji. Więc oczywiście manewr jest bardzo ograniczony, ale on jednak jest, bo Białoruś, jakby nie mówić, formalnie uznana na świecie za państwo niepodległe, i Rosja musiałaby po prostu najechać Białoruś, żeby nastąpiły inkorporacje.
Rosjanie mają rozmaite sposoby najazdów na rozmaite kraje. A ile tysięcy rosyjskich żołnierzy stacjonuje na Białorusi?
No nie można tak powiedzieć, że jest wiele tysięcy. I mówimy teraz de facto o tylko jednej bazie w mniej więcej bliżej, raczej w zachodniej części Białorusi. To jest baza, która obsługuje radary też armii rosyjskiej. Walka o to, żeby Rosja mogła zainstalować na Białorusi bazę z prawdziwego zdarzenia, trwa i to jest Rosji potrzebne oczywiście, bo Rosja, wiadomo, jest państwem, która lubi się odgrażać wszystkim dookoła i wysunięta na zachód baza rosyjska byłaby dla Rosji wygodna oczywiście, natomiast Białoruś się broni jak tylko może, dlatego że Łukaszenka też świetnie sobie zdaje sprawę, że raz, jeżeli kilka tysięcy rosyjskich żołnierzy, czy tam samolotów ileś pojawi się na terytorium Białorusi, to wycofać ich nie będzie sprawą łatwą.
Ale te wojska pojawiają się, bo od czasu do czasu są wielkie manewry przy naszej wschodniej granicy.
No tak, no bo Białoruś jest, oprócz tego, że jest w związku takim państwowym Białorusi i Rosji, to jest jeszcze w sojuszu wojennym, tak zwanym ADKB z Rosją. No i Rosja oczywiście to wykorzystuje, żeby organizować takie ogromne manewry na terytorium Białorusi bliżej zachodu i oczywiście bardzo często cele tych manewrów, czy zakładany jakiś scenariusz tych manewrów, no nie jest to przyjazny zachodowi, w tym Polsce. Nie,
a armia białoruska jak wygląda?
Różnie jest oceniana armia białoruska, ale generalnie przez ekspertów zachodnich jest oceniana nieźle, można tak powiedzieć. To jest około 100 tysięcy żołnierzy bodajże, czy 80 tysięcy. W miarę jest płacona nieźle, bo to na przykład Białoruś też, Łukaszenka też to rozumie, że przyczyną klęski na wschodniej Ukrainie to było też to, że część żołnierzy ukraińskich po prostu uważało, że w armii rosyjskiej będzie lepiej, bo tam lepsze pensje. Takie myślenie, z tego co mówią też znawcy tematu, jest obecne też na Białorusi, że jednak armia rosyjska to potęga, że tam dwa razy większe pensje, ale tu najważniejsze jest moim zdaniem to, że generalicja w armii białoruskiej, tak samo zresztą jak to było na Ukrainie, no jest mentalnie związana też z dowództwem armii rosyjskiej, bo to przecież oficerowie, którzy, szczególnie starsi oficerowie, którzy kończyli te same uczelnie w latach 80. czy 70. Oni się spotykają na jakichś imprezach rocznicowych i tak dalej, więc trudno sobie wyobrazić sytuację, kiedy by to któremuś dowódcy jakiejś jednostki na Białorusi przyszło do głowy, żeby lufę skierować na wschód, a nie na zachód.
A jest jakaś szkoła wojskowa na Białorusi?
Która... Tak, oczywiście. Myślę, że młode pokolenie oficerów, zresztą jak w ogóle Białorusinów, to jest paradoksalne, ale wbrew retoryce Łukaszenki, takie poczucie tego, że jesteśmy Białorusinami, że to jest nasz kraj, a naszym krajem nie jest dawny Związek Radziecki czy Rosja, ono jest dość silne. I Łukaszenka po 2014 roku, po wojnie na Ukrainie, oczywiście zaczął na wszelkie sposoby tożsamość białoruską też wzmacniać, bo zrozumiał, że właśnie Rosjanom to się udało, co się udało na wschodzie Ukrainy, przez też nie do końca silną tożsamość ukraińską na tych ziemiach. Oczywiście to są takie próby dość, że tak powiem, oficjalne i robią to, co potrafią. Wieszają bigboardy w centrum Mińska, że ja kocham Białoruś, że mój język ojczysty to Białoruś, natomiast szkół białoruskich na Białorusi czy nie przybywa i nie ma żadnego uniwersytetu, proszę sobie wyobrazić, w Białorusi, gdzie by nauczanie było w całości w języku białoruskim.
A jak sytuacja szkolnictwa polskiego i sytuacja Polaków na Białorusi?
No sytuacja jest w zawieszeniu. Wiadomo przecież, że władze białoruskie nie uznają nadal Związku Polaków na Białorusi. Nie zwracają nieruchomości odebranych dawniej. Natomiast mi się wydaje, że jest coś takiego jak status quo. No, jeżeli te imprezy mniejszości polskiej są jakieś takie w miarę ciche, czy nie powszechnie reklamowane, to władze na to pozwalają. Natomiast oczywiście jest sporo złośliwości wobec Polaków.
A co w Bielsacie?
A dziękujemy, dobrze. Obchodziliśmy 11. rocznicę, rozwijamy się. wprowadzamy nowe formaty, no ale niestety mamy coraz więcej widzów, mam nadzieję, na to wskazują badania, natomiast władze, no niestety ciągle nas prześladują w tym sensie, że na szczęście nikt nie siedzi i nikt nie jest pobity, natomiast kary pieniężne, rozprawy sądowe po prostu są na porządku dziennym.
Mówimy o władzach Białorusi.
Białoruskich, tak. Na szczęście o białoruskich tylko. Rozprawy sądowe są na porządku dziennym, niektórzy dziennikarze mają już po 15-20 rozpraw w tym roku. No i dostałem kary pieniężne, które spłacamy. I ta kwota już w zeszłym i w tym roku to jest już ponad 70 tysięcy dolarów. Tyle spłaciliśmy do budżetu Republiki Białoruś kar pieniężnych za pracę bez akredytacji. To tak się nazywa.
Bardzo serdecznie dziękuję. Za rozmowę i wizytę w Poranku Wnet. Aleksy Dzikawicki, wicedyrektor Bielsat TV. Pan się urodził gdzie?
Na Białorusi.
A w którym...
Od 17 lat w Polsce.
Ale w którym miejscu?
W Pińsku, w zachodniej części Białorusi.
I tam skończył pan szkołę?
Tak,
pan...
później studiuję w Mińsku, tak. I pracowałem jako dziennikarz, no ale musiałem wyjechać. 17 lat.
Żeby nie trafić w jakieś miejsce odosobnienia.
Tak jest.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Aleksy Dzikawicki, wicedyrektor Bielsatu, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:37. I może zaproponuję Państwu teraz piosenkę z filmu Absolwent, chociaż patrzę, że Jerzy Bielewicz wszedł do studia, to może go zaproszę, pana Jerzego Bielewicza, i porozmawiamy na temat tego, co się dzieje w gospodarce światowej.
Dzień dobry.